Nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło problemu ochrony whistleblowerów. Z tym problemem spotkaliśmy się w momencie, kiedy przy programie powstał projekt pomocy prawnej. Ten projekt pomocy prawnej działa też od 2000 roku. Zauważyliśmy, że zgłaszają się do nas osoby, które zgłosiły w swoim środowisku jakieś nieprawidłowości i następnie zostały potraktowane w sposób taki, że w rezultacie zazwyczaj przynajmniej traciły pracę. Zastanawialiśmy się nad tym, jak tym osobom można pomóc. Pierwszy taki rodzaj teoretycznego wsparcia uzyskaliśmy w 2000 roku, kiedy uczestniczyliśmy w konferencji w Pradze. To była 10. Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna, której tematem była właśnie ochrona whistleblowerów. Pamiętam, że między innymi w materiałach konferencyjnych otrzymaliśmy gwizdki pomarańczowe, którymi mieliśmy chodzić i gwizdać w momencie, kiedy zdarzy się jakaś nieprawidłowość. Jakby rezultatem naszych doświadczeń było zorganizowanie w lutym 2003 roku seminarium, na którym właśnie po raz pierwszy podjęliśmy ten problem ochrony whistleblowerów. Dyskutowaliśmy na ten temat i w naszym gronie było wielu polityków. I jakby rezultatem tej rozmowy było, jak twierdzili ci obecni na konferencji politycy, podjęcie zmian w kodeksie karnym polegające na tym, że osoby, która informuje o tym, że dopuściła się czynu korupcyjnego, jeżeli o tym poinformuje jako pierwsze organy ścigania, nie podlega karze. Naszym zdaniem nie jest to przepis, który by chronił prawdziwych whistleblowerów. I dlatego też po raz kolejny postanowiliśmy na ten temat się zastanowić. Teraz mając już większą wiedzę, więcej doświadczeń, zaprosiliśmy też gości z zagranicy i mam nadzieję, że nasza dzisiejsza dyskusja tym razem przyniesie już trochę bardziej adekwatną receptę do załatwienia tej sprawy niż poprzednio. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu Adamowi Bodnarowi. Doktor Bodnar jest między innymi pracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i bardzo byśmy chcieli, żeby on poprowadził nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę.
Dziękuję państwu. Ja bardzo przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie i zaproszenie mnie do poprowadzenia dzisiejszej debaty. Tak tutaj właśnie z kilkoma osobami już zdążyłem porozmawiać, że spotykamy się raz na jakiś czas przy okazji dyskusji na temat ochrony prawnej demaskatorów i tutaj Fundacja Batorego wykonuje wspaniałą pracę, promując ten temat, zajmując się nim profesjonalnie i tak naprawdę można powiedzieć, kierując naszą krajową debatę na właściwe tory, co prawdopodobnie, mamy taką nadzieję, zakończy się prędzej czy później wprowadzeniem regulacji prawnych chroniących demaskatorów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o plan dzisiejszego seminarium, to mamy małą zmianę, a mianowicie nasze seminarium rozpocznie się od wystąpienia pana Toma Devine, natomiast niestety nie dojechał do nas przedstawiciel GRECO, czyli tego, można powiedzieć, instytucji działającej w ramach Rady Europy, zajmującej się monitorowaniem i zwalczaniem korupcji, pan Christoph Speckbacher. Jeżeli są państwo zainteresowani jego wystąpieniem, to je można znaleźć w materiałach konferencyjnych, które zostały przekazane. Natomiast proszę państwa, nasz pierwszy panel rozpocznie pan Tom Devine, który przedstawi referat pod tytułem Międzynarodowe najlepsze praktyki w organizacjach międzyrządowych w zakresie ochrony demaskatorów. I kilka słów o naszym gościu. Nasz gość jest przedstawicielem organizacji, która nazywa się Government Accountability Project. Jest to organizacja już z 30-letnią historią, organizacja pozarządowa, która zajmuje się działalnością z zakresu wolności słowa w miejscu pracy, z zakresu ochrony whistleblowerów, jak również wzmacnianiem działaczy obywatelskich czy działaczy organizacji pozarządowych. No i właśnie w tym zakresie jednym z istotnych zadań tej organizacji jest działalność na rzecz ochrony prawnej demaskatorów. I to jest zarówno działalność na poziomie legislacyjnym, czyli działalność doradcza, ale także działalność w zakresie ochrony demaskatorów, czyli tych osób, które decydują się na ujawnianie informacji w interesie publicznym, czy także, i to jest wydaje mi się bardzo ważny aspekt działalności, doprowadzanie firm, które dopuściły się do praktyk nielegalnych czy praktyk naruszających interes publiczny do odpowiedzialności za te praktyki. Pan Tom Devine jest ekspertem w tej organizacji, jednym z jej pracowników. Zajmuje się między innymi właśnie zagadnieniami wolności słowa w miejscu pracy oraz ochroną demaskatorów. Jest absolwentem Georgetown University oraz Szkoły Prawa w Antioch. I tutaj wydaje mi się, że należy podkreślić, że w marcu 1998 roku został uhonorowany Nagrodą Obrońcy Konstytucji, która jest przyznawana przez Fundusz na Rzecz Rządu Konstytucyjnego, Fund for Constitutional Government. Chciałbym oddać głos panu Devine. Mr. Devine, the floor is yours.
Spoko. Bardzo serdecznie dziękuję za zaszczyt, jakim było zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji, za stworzenie mi możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami, ponieważ jest to konferencja na temat przejrzystości, na temat jawności. Macie Państwo prawo dowiedzieć się, czym jest nasz projekt. Nie jesteśmy agencją rządową i co więcej, żeby unikać konfliktu interesów, nie przyjmujemy żadnych środków ze strony. Jesteśmy organizacją pozarządową, której racją bytu jest pomoc prawna, a działalność demaskatorska. Działalność demaskatorska, jak piękno czy jak prawda, jest rzeczą względną. Demaskator może być bohaterem lub zdrajcą, w zależności od tego, czy uznajemy działalność demaskatora za zagrożenie czy za pozytywnego. Jako prawnik, czy też chcielibyśmy ograniczyć
fresh rights to challenge abuses of that be.
Czekaj, a i chcielibyśmy ochrona wolności słowa nie traktujemy do organizacji działalności demonstratorskiej, raczej działamy w interesie publicznym i w tym sensie ważne jest, abyśmy zrozumieli różnicę pomiędzy działalnością demaskatora i donosiciela tego rodzaju osoby. Chociaż obaj mogą protestować przeciwko, mogą zgłaszać uwagę na przypadki niewłaściwej działalności, ci, którzy demaskują, którzy sygnalizują, raczej kwestionują strukturę władzy, a w przypadku, kiedy dochodzi do nadużyć. Ci, którzy szepczą, którzy informują rząd, raczej przyczyniają się, wzmacniają struktury władzy, bez względu na to, czy rząd, czy władza dopuszcza się nadużyć. Osoby, donosiciele informujące nie potrzebują właściwie poprawy zwiększenia wolności słowa. Często rząd pomaga im i płaci im za te informacje. Zaś wolność słowa, ograniczenie wolności słowa przez władze, korporacje bądź wszystkie informacje, instytucje, to właśnie tutaj następuje działalność demonstratorska. I Parę słów na temat działalności naszego projektu Government Accountability Project. Pomagamy demonstratorom na cztery różne sposoby. Przede wszystkim chronimy ich przed represjami, a tak jak prawnicy zgłaszamy się do sądu, a w sądzie uczestniczymy w procesach i chronimy demonstratorów przed sankcjami, powołując się na prawo. I po drugie staramy się zapoznać się z zarzutami, które demonstratorzy zgłaszają. Staramy się pomóc im zmienić sytuację. Często, kiedy ktoś demaskuje jakieś nadużycie, wtedy represje są tak przytłaczające, że walka o przetrwanie tej osoby, demonstratora, a walka o przetrwanie finansowe, walka o przetrwanie zawodowe w miejscu pracy, może nawet ich życie być zagrożone. To jest coś, co zajmuje całą ich uwagę i te osoby często poświęcają tyle czasu i tyle wysiłku, żeby bronić się same, że nie mają już czasu walczyć z korupcją, więc w tej powstałej sytuacji będziemy kontynuować, będziemy prowadzić dalej działalność, którą oni rozpoczęli. Postaramy się pozyskać informacje z innych demonstratorów, a często osoba zgłaszająca po raz pierwszy tę nieprawidłowość ma tylko wycinkowy obraz sytuacji, my zaś to uzupełniamy. A dzisiaj po południu będę mówił, jakie są wyniki tego rodzaju dochodzenia, a po trzecie staramy się dzielić się naszymi doświadczeniami, piszemy książki, i występujemy, bierzemy udział w konferencjach takich jak ta, szkolimy przyszłych prawników w dziedzinie ochrony demonstratorów, działamy przy amerykańskiej szkole czy wydziale prawa, szkolimy około 75 prawników rocznie. I wreszcie czwarty sposób jest tam, polega na tym, że nieuchronnie, że niewyczerpanie właściwie, a pracujemy, żeby chronić te prawa i pod tym względem przewodziliśmy kampanii, żeby opracować i żeby przejrzeć, opracowaliśmy wszystkie amerykańskie przepisy w zakresie działalności demonstracyjnej oraz opracowaliśmy na przykład, czy współpracujemy z organizacjami podobnymi w innych krajach, a na przykład z Public Concern Network, i też przyczyniamy się i też pomagamy tworzyć politykę demonstratorską dla międzynarodowej organizacji Fundacja Zwalczająca Korupcję w ramach procesu globalizacji i w tym kontekście opracowaliśmy polityki demonstratorskie sygnalizacyjne dla organizacji państw amerykańskich, dla ONZ, dla pracowników ONZ, dla Banku Światowego, dla Banku Rozwoju Afryki i będziemy dalej prowadzić tę działalność. Co nas prowadzi do zastanowienia się, czym jest, jaka jest obecna sytuacja w dziedzinie wolności słowa. Moim zdaniem działalność demonstratorska, sygnalizacyjna to stosowanie wolności słowa tam, gdzie jest ona istotna. Łatwo jest to cieszyć się wolnością słowa na stadionie, na imprezie sportowej, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z decyzji sędziego i krzyczymy przysłowiowe sędzia kalosz. To jest oczywiście bardzo proste. Natomiast tak naprawdę nie stanowi to zagrożenia dla sędziego i co więcej, jest tak wiele osób na trybun wyzywających tego sędziego i jest to też proste, bo jest to działalność, która jest jawna, która się odgranicza, a natomiast ta działalność demonstracyjna, sygnalizacyjna jest trudniejsza. Możemy być jedyną osobą, która zna dane fakty i nasza działalność, czy wszelkie zgłoszenie tych faktów, a może być niebezpieczne, ryzykowne. Nie chodzi tylko o robienie szumu, może to wiązać się z poważnym ryzykiem, jeżeli zdecydujemy się powiedzieć coś na temat tych nadużyć. Zupełnie różny kontekst. I chociaż jest to zjawisko współczesne, jest to coś tak naprawdę, co istnieje od czasu powstania społeczeństwa, od czasu zawiązania się społeczności. Zawsze jest to ktoś, kto dysponuje władzą, zawsze jest ktoś, kto władzę nadużywa. Zawsze bywało tak, że ktoś popełnił błąd i ktoś zwracał na to uwagę. Działalność whistleblowing to nie jest nic nowego, a zawsze istniało, zawsze będzie istniało. Jest jednak nowym zjawiskiem pod względem prawa, które się z tym wiążą. I to zaskakujące, że coś, co jest tak stare jak społeczeństwo, tak naprawdę dopiero od 50 lat cieszy się jakąkolwiek ochroną prawną. W Stanach ochrona whistleblowerów rozpoczęła się decyzją sądową w Kalifornii w 59 roku. Wtedy, a po raz pierwszy w Stanach, prowadzono prawa demaskatorów. I dopiero w latach, aż w roku 60, a powołanie się na pierwszą poprawkę Konstytucji Amerykańskiej, i dopiero w 68 roku rozszerzono wolność słowa tak, żeby objęła pracowników służb publicznych, którzy zgłaszają przypadki naruszeń będące szkodliwe. Dopiero od 40 lat i dopiero w roku 78 prawa whistleblowerów w Stanach Zjednoczonych zostały wyrażone w ustawie przyjętej przez Kongres, ustawa o funkcjonowaniu służby cywilnej, ale od tego czasu ta działalność się szerzy, cieszy się coraz większą popularnością. W tej chwili w Stanach jest 51 przepisów czy ustaw, właściwie 51, a Stanów mamy tylko 50 i też szerzy się to bardzo szybko. Od czasu wyborów do Kongresu w roku 2006 a nasza grupa przyczyniła się do przyjęcia 6 nowych ustaw o whistleblowingu i też na całym świecie jawność jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną prawa międzynarodowego. A jeżeli chodzi o dostęp do informacji, tutaj jest o 10 lat niejako wyprzedza ochronę prawną whistleblowerów, ale ta druga dziedzina nadrabia zaległości. Działamy z 8 różnymi krajami: Wielką Brytanią, Kanadą, RPA, Ghaną, Japonią, Izraelem, Koreą Południową, czyli 8 krajów, które niedawno przyjęły ochronę prawną sygnalistów w Azji, a tego rodzaju działalność demaskacyjna została raczej objęta tabu ze względu na konieczne posłuszeństwo i na szacunek wobec przełożonych. W wielu przypadkach kraje azjatyckie przyjęły bardziej rozwinięte rozwiązania prawne niż te, które znamy ze Stanów Zjednoczonych. I po południu opowiem Państwu o takich bolesnych nauczkach. A w Wielkiej Brytanii i w RPA istnieje jedna ustawa o jawności i o życia. Jedna ustawa chroniąca wszystkich pracowników sektora publicznego oraz prywatnego i ta sama ustawa również reguluje dostęp do informacji publicznych. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jest to raczej w kawałkach, a przypomina to właściwie taką kołdrę, której jeszcze nie ukończyliśmy. Jest to jednak na froncie zmian prawnych, na linii frontu i też bardzo istotna podstawa dla zjawiska globalizacji, ponieważ jak zamierzamy zaznaczyć, jest to najbardziej skuteczna broń, najbardziej skuteczny sposób obrony przed korupcją. I teraz cofnijmy się chwilkę do whistleblowingu, do samej nazwy. Tak naprawdę że temu pojęciu nie towarzyszy żadna magia. Etymologia bierze się z działalności sędziów sportowych, sędziów piłkarskich, koszykarskich. Widzą, że ktoś popełnia faul i gwiżdżą, żeby tę akcję przerwać. Również policjanci dmuchają, gwiżdżą, aby dać komuś do zrozumienia, żeby zaprzestał danej działalności. Ale to tylko kwestia terminologii. Tę działalność można by nazwać w dowolny sposób, a w niektórych krajach nie mówi się o dmuchaniu w gwizdek, mówi się o biciu w dzwony. Wspinamy się na dzwonnicę i ostrzegamy przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. W innych krajach mówi się o latarnikach, którzy oświetlają skały, na których statek mógłby zatonąć. W każdym razie jest to przykład stosowania wolności słowa w sposób znaczący. I teraz cztery sposoby, w jakie demaskatorzy, whistleblowerzy mogą zmienić sytuację. Przede wszystkim korzystają z prawa do protestowania i to, a mamy na myśli, kiedy mówimy o tym, i właściwie demaskator bywa dysydentem, wyraża niezgodę. To znaczy domaga się rozliczenia, domaga się doprowadzenia do sprawiedliwości tych, którzy dopuścili się nadużyć, malwersacji, oszustw. A stosowanie, wykorzystanie swobody do wyrażenia protestu może wyrazić się w wielu różnych kontekstach, a może to obejmować występowanie w charakterze świadka w sprawie o korupcję, zeznawanie na przykład przeciwko osobom posiadającym władzę, osobom, które dopuściły się nadużyć. Może to również na przykład polegać na wystąpieniu w telewizji, kiedy to oskarżamy rząd o jakieś niewłaściwe postępowanie. Działalność sygnalizacyjna, działalność demonstratorska może również przejawiać się w uczestniczeniu w demonstracji ulicznej, w proteście. W każdym razie prawo do protestu, wyrażania protestu jest jednym z podstawowych praw sięgających początków zorganizowanego społeczeństwa. Jednak to nie najważniejszy aspekt działalności whistleblowera. Przede wszystkim jest swoboda ostrzegania. Polega to na tym, że możemy ostrzegać przed katastrofami, których da się uniknąć. Oczywiście ważna jest kwestia rozliczania, wskazywania winnych, ale jest też kwestia kontroli szkód, usuwania szkód. Jest działalność ostrzegawcza, która jest ważna. W Stanach Zjednoczonych mamy takie hasło, że demonstratorzy przypominają kanarka, który wykrywa metan w kopalni. Jeżeli kanarkowi coś się stanie, wtedy należy kopalnię ewakuować, inaczej dojdzie do katastrofy. I w ten sposób sygnalizatorzy mogą, chociaż często postrzega się ich jako stanowiących zagrożenie dla struktur władzy, dla perspektywicznie myślących przywódców, demonstratorzy mogą wnosić bardzo cenny, jeżeli nie najcenniejszy wkład w działalność organizacji, bo często korupcja, straszne błędy, katastrofy to coś, czego dałoby się uniknąć, gdyby informacje o tym, sygnały o tym doszły do kierownictwa, ale problem gdzieś tam tkwi, gdzieś tam grzęźnie na średnich warstwach. Organizacja usiłuje to w jakiś sposób schować, zakryć tego rodzaju informacje, więc swobodny przepływ informacji w organizacji to tak naprawdę krwiobieg zapewniający zdrowie, czy to będzie organizacji publicznej, rządowej, korporacji czy organizacji pozarządowej. Wiedza to, jak wiadomo, władza. A jeżeli dysponujemy wiedzą pozwalającą nam podejmować decyzje, pozwalające uniknąć błędów, to lepsze, cenniejsze niż złapanie, niż doprowadzenie do sprawiedliwości osób, które dopuściły się nadużyć. Komisja badająca zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 komisja, która potem się zawiązała, żeby stwierdzić, żeby zapoznać się z przyczynami, żeby określić, dlaczego dałoby się, czy dałoby się tego uniknąć, stwierdziła, że było wiele sygnałów ostrzegawczych, ale informacja jednak nie trafiała do właściwych osób, w wyniku czego ta informacja, ta wiedza nie została właściwie wykorzystana, została zmarnowana, w wyniku czego doszło do tragedii, do zamachów, które tak naprawdę zmieniły bieg historii. Demonstratorzy, sygnaliści również wpływają na sytuację. W trzeci, kto wie, czy nie jeszcze ważniejszy sposób, mianowicie mogą kwestionować przekonania, mogą twórczo, niejak twórczą krytykę uprawiać, to znaczy, niekoniecznie musi się to wiązać z walką korupcji, czy walką z nadużyciami, jest to coś jeszcze bardziej podstawowego, kiedy kwestionujemy jakieś prawdy przyjęte, które jednak okazują się niewłaściwe. Przykład na przykład z dziejów nauki. I ja na uniwersytecie po raz pierwszy spotkałem się z tym nowatorskim podejściem. Na przykład moim zdaniem do demaskatorów można zaliczyć Galileusza i Kopernika. Oni bowiem podważyli prawdę objawioną, jakoby Ziemia była płaska, jakoby wszystkie ciała niebieskie krążyły wokół Ziemi i zostali potraktowani wiadomo jak przez władzę. Galileusz spędził resztę życia w areszcie domowym za to tylko, że zakwestionował to, co powszechnie przyjmowano za prawdę. Ale na szczęście tego rodzaju osoby zakwestionowali prawdy objawione. Byli oni bowiem ojcami nauki. To dzięki nim społeczeństwo nie popada w stagnację. Stanowią właściwie żywą historię, która nie chce być napisana na nowo.
I to jest właśnie kolejny element wiążący się z działalnością demaskatorską, która wydaje mi się jeszcze bardziej fundamentalną. Mówię tutaj o wolności, o swobodzie do oświaty, do edukowania, do nauczania. W każdym wolnym społeczeństwie mamy nauczycieli, mamy profesorów uniwersyteckich i te osoby zawsze będą kwestionować, czy próbować kwestionować wszystko, czy też prawdę objawioną, czy politykę, czy naukę. Jeżeli mamy tak zwane wolne środowisko, jeżeli mamy dobrych nauczycieli, to jest to niezwykle ważny element takiego społeczeństwa, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad własnym życiem. Nie jesteśmy niewolnikami, nie jesteśmy więźniami programów politycznych, nie jesteśmy więźniami propagandy czy wyparcia. Mamy wiedzę, wiedzę niezbędną do podejmowania świadomych wyborów, do kontrolowania swojego życia i nie ma nic bardziej od tego fundamentalnego. To są właśnie te powody, które uważam stanowią o tym, iż działalność demaskatorska jest tak ważna. Ostatni temat, który chciałbym poruszyć, to kilka dobrych praktyk dotyczących właśnie działalności demaskatorskiej. My oczywiście już teraz możemy wysnuć szereg konkluzji. Te konkluzje mówią nam o tym, że zła działalność demaskatorska może być niezwykle niebezpieczna, tworzy iluzję, że jest bezpiecznie, aby mówić w sposób swobodny, eksponuje to pewne jednostki, które wówczas się spotykają z jakimiś działaniami odwetowymi. Wiemy, że jeżeli ktoś chce zrobić komuś krzywdę, to zrobi. Zatem chciałbym przedstawić Państwu kilka takich cech charakterystycznych dotyczących dobrych praktyk działalności demaskatorskiej. Pani Ania ma tutaj taki artykuł, który został przetłumaczony, czy zostanie przetłumaczony dla wszystkich Państwa. Jest takich 5 obszarów, jeżeli chodzi o skuteczną działalność demaskatorską. Po pierwsze, zakres. Nie może tutaj być żadnych dziur niejako. Pamiętajmy, że wszystko to, co robimy, musi być na przykład spisywane, a nie tylko mówione. Nie może być żadnych dziur, jeżeli chodzi o aspekty prawne. Jeżeli tutaj mówimy o kwestionowaniu dobra publicznego, wówczas nie można kwestionować wolności wypowiedzi. Pamiętajmy o tym, którzy mówią i demaskują nie tylko słowami, ale także i czynami. Mówimy także o tym, aby chronić tych, którzy demaskują przed działaniami odwetowymi. Te działania powinny znajdować zastosowanie wobec wszystkich członków społeczeństwa, a nie tylko wybranych. Powinniśmy pamiętać także o ochronie tych ludzi, którzy demaskują, jeżeli nie chcą ujawnić swojej tożsamości bądź też danych na swój temat. Powinna istnieć także ochrona wszystkich form odwetowych. Działania odwetowe to nie tylko trafienie do więzienia, czy osadzenie w więzieniu, czy zwolnieniu z pracy. Pamiętajmy także, że ważna jest tutaj ochrona przed tym, aby ludzie mieli świadomość, że w ogóle mogą otworzyć usta. Czy inaczej, zatykanie ust ludziom, bo to jest jeszcze większa krzywda. W Stanach Zjednoczonych mamy taki problem, że pojawiają się słowa, które są piękne na papierze, ale niestety nie są przekuwane w czyny. Są różnego rodzaju sądy, na przykład sądy koleżeńskie, które w pracy są kontrolowane. Powinny istnieć uczciwe zasady gry. I powinny być także stosowne ramy czasowe. Pamiętajmy, że musimy wiedzieć, kiedy co ma się stać. Tak więc, jeżeli faktycznie wygramy, to jesteśmy faktycznymi wygranymi, a nie przegranymi. No i na koniec, działalność demaskatorska powinna pomagać ludziom w prowadzeniu do zmiany. W naszym kraju mieliśmy bardzo wiele różnych badań. Każde z tych badań pokazuje, że pierwszy podstawowy powód, dla którego ofiary są ofiarami, dla których świadkowie są ofiarami wykorzystywania władzy, wynika stąd, że właśnie ich działania nie prowadzą do tego, iż ta zmiana zachodzi. A drugim takim powodem jest oczywiście obawa przed działaniami odwetowymi. Jeżeli pomyślimy sobie tak generalnie o społeczeństwie, to wiemy, że wiele członków tego społeczeństwa to są ludzie odważni, że są w stanie zaryzykować swoje nawet życie dla dobra kraju. Ale jeżeli będą tylko walić głową w mur, to jedyna zmiana, która nastąpi, to, że będzie ich bolała głowa. I tak na samo zakończenie chciałbym powiedzieć, że najbardziej skuteczną ustawą czy prawem w naszym państwie jest to, że działalność demaskatorska to nie tylko jest robienie hałasu, ale faktyczne wprowadzanie zmian w życie. Zaczyna się to właściwie historycznie od Magna Carty brytyjskiej. To było to źródło tego typu ustawodawstwa. Jeżeli rząd nie chce zareagować na jakieś informacje pochodzące od demaskatorów, wówczas ta sprawa może trafić do sądu. Mamy stosowne prawa w Stanach Zjednoczonych dotyczące działalności oszukańczej, także w zakresie kontraktów federalnych. Parę lat temu rząd zebrał 26 milionów dolarów, oszczędzając właśnie odkrywając czy ujawniając kontrakty, które zostały przyznane w sposób niewłaściwy, oszukańczy. Widzimy, że okazało się, że w chwili obecnej te oszczędności są już na poziomie 1 miliarda dolarów amerykańskich. Czyli widzimy, jak do jakich oszczędności może się przyczynić działalność demaskatorska. Ale pamiętajmy także, że ustawy, które są źle sformułowane, mogą być także bardzo niebezpieczne. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe wprowadzenie do problematyki, ale także zarysowanie, jak wygląda ochrona demaskatorów w innym systemie prawnym, chyba wydaje się najbardziej zaawansowanym systemie prawnym. I teraz, proszę Państwa, po wysłuchaniu tego wystąpienia, jak mam wrażenie, że przejdziemy do naszej krajowej rzeczywistości, czyli raczej zajmiemy się tym, jak u nas tej ochrony nie ma, jak osoby, które decydują się na ujawnienie informacji w interesie publicznym, narażone są na różnego rodzaju konsekwencje. No i pytanie, czy prawo obecnie w jakikolwiek sposób im pomaga, czy też nie, szczególnie jeżeli to ma miejsce w miejscu pracy. Referat wygłosi pani Anna Wojciechowska-Nowa, która, można tutaj powiedzieć, jest pewnie w dużej mierze sprawcą całego zamieszania i naszego spotkania dzisiaj w tym miejscu. Pani Anna Wojciechowska-Nowa współpracuje z Fundacją Batorego od 2004 roku. W fundacji zajmuje się między innymi właśnie problematyką ochrony demaskatorów i efektem jej prac jest między innymi wydana w zeszłym roku książka Jak zdemaskować szwindel, czyli krótki przewodnik po whistleblowingu. Pani Anno, oddaję głos.
Dzień dobry Państwu. Tak jak została zapowiedziana tutaj moja wypowiedź, ja chciałabym podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem, już kilkuletnim, dlatego że to jest doświadczenie tych 5 lat mojej pracy i też kilku lat pracy mojej poprzedniczki. Rzeczywiście skargi od tak zwanych whistleblowerów, czy też od osób, które my próbujemy nazwać sygnalistami, czy też demaskatorami, wpływają właściwie od samego początku istnienia programu przeciw korupcji i projektu poradnictwa prawnego. Najpierw opowiem Państwu, jak, może jeszcze wcześniej odniosę się do samego słowa. Tutaj wcześniej pan Tom Devine mówił o tym, jak ważne jest nadanie właściwego słowa w danym kontekście w konkretnym kraju. My mieliśmy z tym spory problem. Whistleblower w języku angielskim ma wyłącznie pozytywne konotacje. Nie trzeba tutaj zwalczać jakichś kulturowych aspektów. Natomiast gdy się próbuje przetłumaczyć to słowo na język polski, to wychodzi nam denuncjator, informator i tego rodzaju określenia. My próbujemy używać słowa demaskator i sygnalista, aczkolwiek z taką świadomością, że właściwie żadne z tych słów nie oddaje tak idealnie tego pozytywnego ładunku, które idzie za słowem whistleblower. Dlatego też tutaj w prezentacji i w programie posługujemy się słowem whistleblower, natomiast liczymy na to, że przyjmie się jakiś polski odpowiednik. Ja bym chciała najpierw Państwu opowiedzieć, jak wygląda typowa sytuacja demaskatora w pracy, w jaki sposób rozwija się jego kariera zawodowa po tym, kiedy podejmie decyzję o ujawnieniu swojej wiedzy o jakichś nieprawidłowościach, a następnie o tym, jak wygląda jego sytuacja w sądzie pracy. Bo rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan Tom Devine, że negatywne konsekwencje, jakie mogą spotkać demaskatora, ogranicza wyłącznie wyobraźnia. I również w tej naszych sprawach, które myśmy mieli okazję monitorować i włączyć się w pomoc polskim demaskatorom, widzimy, że konsekwencje nie ograniczają się wyłącznie do prawa pracy i do sytuacji zawodowej tej osoby, ale to są różne inne konsekwencje, powództwa o naruszenie dóbr osobistych, prywatne akty oskarżenia o pomówienie, łącznie z postępowaniem karnym, w którym osoba, która wcześniej była demaskatorką, została oskarżona o korupcję. I przechodząc już do naszych doświadczeń, sytuacja zawodowa pracownika, który postanowi ujawnić swoją wiedzę o nieprawidłowościach, tak jak powiedziałam, przebiega według pewnego powtarzalnego schematu, który zresztą był w pewnym momencie jakby dał nam też do myślenia, że że musi być coś więcej na rzeczy niż tylko to, że przychodzą do nas ludzie i narzekają, że nie mają ochrony prawnej. Że widocznie jest tak, że to jest problem systemowy, nie tylko problem indywidualny, ale że jest coś wadliwego w systemie. I najpierw, kiedy ta osoba jest zaniepokojona tym, co się dzieje, informuje zazwyczaj wewnątrz instytucji, czy też wewnątrz swojego pracodawcy. Wcale nie jest tak, że pracownik biegnie od razu do mediów, czy też do prokuratury. Najpierw próbuje rozwiązać sprawę wewnętrznie i to też nam daje taki sygnał, że te osoby działają w poczuciu jakiejś odpowiedzialności za swojego pracodawcę i za dobre imię tego miejsca pracy, w którym pracują. Nie jest więc tak, że są to osoby, które plują we własne gniazdo, bo one próbują wcześniej zrobić porządek w ramach swojej instytucji. Często jest tak, że tej osobie udaje się wszcząć kontrolę, najczęściej kontrolę wewnętrzną, natomiast niestety wynikiem tej kontroli jest raport, który stwierdza, że stwierdzono jedynie pomniejsze nieprawidłowości, natomiast nie potwierdziły się zarzuty podnoszone przez pracownika, przez danego pracownika. I być może dzieje się tak z tego powodu, że najczęściej ci pracownicy nie są w żaden sposób włączani do tego procesu kontrolnego. Wyniki kontroli nie są konfrontowane z wiedzą demaskatora. Demaskator ma bardzo często, zawsze właściwie, dużo większą wiedzę i dużo lepsze rozumienie, jak funkcjonuje instytucja wewnątrz, czy też firma prywatna, niż kontrola, która przychodzi z zewnątrz, z Urzędu Miasta, czy też z jakiegoś wewnętrznego biura audytu. Jeżeli demaskator nie daje za wygraną, to w pierwszym odruchu pracodawcy najczęściej odsuwają demaskatora na boczny tor. To znaczy na podstawie tak zwanego wypowiedzenia zmieniającego przesuwają go na inne stanowisko pracy. To jest najczęściej stanowisko pracy, które jest związane z mniejszym zakresem odpowiedzialności, z gorszym dostępem do informacji, do tego, co się dzieje w firmie. Jeden taki przykład, który mogę podać, to jest sytuacja taka, że osoba ze specjalisty do spraw zaopatrzenia zostaje przesunięta do archiwum. Albo na przykład lekarz, który pracował w szpitalu miejskim, zostaje najpierw przesunięty do przychodni przyszpitalnej, a następnie w ogóle zwolniony z tej przychodni i przesunięty do małej przychodni w jakimś prowincjonalnym miasteczku, do którego ma dojeżdżać. Jeżeli mimo tych kroków demaskator nadal pozostaje aktywny, wówczas dopiero wręcza mu się wypowiedzenie i wypowiedzenie najczęściej wskazuje na jedną z dwóch przyczyn. To jest taka bardzo częsta praktyka pracodawców, że likwiduje się stanowisko pracy i tę przyczynę dosyć trudno jest podważyć potem w sądzie pracy, bądź też pracodawca powołuje się na utratę zaufania. Przyczyn również zdarza się, że pracodawcy wprost powołują się na fakt, że dana osoba informowała o nieprawidłowościach i tym samym działała na szkodę spółki albo na szkodę pracodawcy. Czyli nie ma tutaj takiego myślenia, że ta osoba informowała o nieprawidłowościach i tak naprawdę to było działanie na rzecz interesu tego podmiotu, czy też interesu społecznego, ale jest to postrzegane, a być może po prostu wykorzystywane jako pretekst przez pracodawców, jako przyczyna zwolnienia tej osoby. I teraz jak wygląda sytuacja demaskatora w sądzie pracy? Może jeszcze wcześniej powinnam powiedzieć, że ochrona whistleblowerów i whistleblowingu to jest wymóg prawa międzynarodowego. Są zapisy w konwencji w cywilnej konwencji antykorupcyjnej Rady Europy i też w konwencji antykorupcyjnej ONZ-owskiej, które nakazują wprowadzić w wewnętrznych systemach krajowych odpowiednie regulacje prawne. GRECO, czyli Grupa Państw Przeciwko Korupcji działająca przy Radzie Europy, badała, na ile państwa członkowskie zmierzyły się z tym problemem i na ile skuteczne regulacje wprowadziły. Polska została zaliczona do krajów, które nie potrzebują żadnych rekomendacji co do wzmocnienia tej ochrony prawnej. Czyli uznano, że ogólne zasady prawa pracy są wystarczające, żeby taką ochronę w sądzie pracy uzyskać. Otóż nasze doświadczenie i nasze obserwacje pokazują, że raczej jest to wątpliwe. I nie jest to kwestia, jak nam się wydaje, wyłącznie kilkunastu spraw, ale jest to kwestia pewnych linii orzeczniczych, które się wykształciły na przestrzeni lat i które, jak się okazuje, stanowią tutaj dosyć istotną barierę. I teraz opowiem o tych kolejnych liniach orzeczniczych. Może jeszcze wcześniej też powinnam wspomnieć, że właściwie jak zaczynaliśmy bliżej przypatrywać się sytuacji prawnej demaskatorów, to mi osobiście również się wydawało, że wystarczające będzie prawo pracy, że orzecznictwo sądów pracy jest na tyle elastyczne, będzie na tyle elastyczne, że tam specyfikę demaskatorów i fakt, że działają oni w interesie publicznym, zostanie dostrzeżony i znajdzie to odzwierciedlenie w orzecznictwie. Po pierwsze, w orzecznictwie sądów pracy przyjmuje się, że wypowiedzenie jest zwykłym sposobem zakończenia stosunku pracy. I rzeczywiście jest tak, że demaskatorzy nie są zwalniani na zasadzie zwolnienia bez wypowiedzenia, czyli z winy pracownika, tylko na zasadzie zwykłego wypowiedzenia. I tutaj sądy przyjmują, że pracodawca nie musi wskazywać jakichś szczególnych powodów, w przeciwieństwie do zwolnienia, które odbywa się wówczas, kiedy winę tutaj ponosi pracownik. Dalej powiedziałam, że jedną z dwóch najczęściej eksploatowanych przyczyn jest likwidacja stanowiska pracy. Sądy pracy nie badają ekonomicznej zasadności likwidacji danego stanowiska. Tutaj na ekranie widzicie Państwo cytat z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jest to zasada prawna, jest to uchwała sądu i stwierdza ona, że zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Organ rozpatrujący spory pracownicze nie jest powołany do badania zasadności i celowości zmniejszenia stanu zatrudnienia. To jest orzeczenie z 1985 roku, natomiast oczywiście tutaj dalsze orzeczenia pozostają w zgodzie z tą zasadą i kolejny cytat z innego orzeczenia brzmi: zgodnie z utrwalonym orzecznictwem likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracy, a decyzje co do przydatności i celowości utrzymywania danego stanowiska mieszczą się w uprawnieniach pracodawcy i nie podlegają ocenie sądów pracy. To oznacza, że jeżeli pracownik, demaskator chce przedstawić sądowi argumentację, że tak naprawdę moje stanowisko zostało zlikwidowane nie dlatego, że wymagała tego jakaś ekonomiczna potrzeba, tylko dlatego, że byłem niewygodnym pracownikiem. Sąd nie podejdzie do tego pytania, nie będzie badał tego pytania, dlatego że, tak jak Państwo tutaj widzicie z tych cytatów, to się nie mieści w kognicji sądów pracy. Przyjmuje się również, że jedna przyczyna wypowiedzenia o pracy jest wystarczająca, żeby pracownika zwolnić. Jest orzeczenie, które mówi, pracodawca może wskazać kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, w tym przyczyny dotyczące pracownika i inne, nie dotyczące pracownika, a dotyczące pracodawcy, a wypowiedzenie jest uzasadnione, gdy choćby jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona. I w kontekście spraw demaskatorów, ta zasada, bo to również jest zasada prawna, funkcjonuje w ten sposób, że sąd, o ile stwierdzi, że likwidacja stanowiska pracy rzeczywiście miała miejsce, na tym się zatrzyma. Znów nie będzie przechodził do badania kwestii, czy ta likwidacja była formą rewanżu pracodawcy za zbyt aktywne działania pracownika, czy nie. Wcześniej powiedziałam, że drugą taką eksploatowaną przyczyną jest utrata zaufania do pracownika na stanowisku kierowniczym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego mówi, że w stosunku do pracowników, którzy zajmują kierownicze stanowiska pracy, należy stosować wyższe wymagania niż w stosunku do pracowników szeregowych. I ten konkretny cytat ja znalazłam w jednym z orzeczeń Sądu Rejonowego w sprawie jednego z naszych demaskatorów. Czyli to orzeczenie też jest powoływane przez sądy badające sprawy demaskatorów. A też specyfika tych spraw jest taka, że informacje o nieprawidłowościach najczęściej mają osoby, które zajmują stanowiska, może niekoniecznie kierownicze, ale na pewno samodzielne stanowiska, stanowiska merytoryczne, związane z jakimś zakresem kompetencji. Tyle byłoby na temat prawa pracy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jeszcze jednej dosyć istotnej tutaj barierze, która jest również jakby wkomponowana w system. Mianowicie demaskator, który zawiadomi ostatecznie już prokuraturę o nieprawidłowościach, nie może zakwestionować umorzenia postępowania przygotowawczego bądź też postanowienia o odmowie wszczęcia tego postępowania. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w kodeksie postępowania karnego bardzo wąsko zdefiniowany jest pokrzywdzony. Natomiast legitymację do zakwestionowania tych dwóch postanowień, do umorzenia postępowania karnego, ma wyłącznie pokrzywdzony. Tak jak Państwo widzicie, artykuł 49 kodeksu postępowania karnego stwierdza, że pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio, i to jest istotne, że ono zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. A więc jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który idzie złożyć oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jego instytucji, u jego pracodawcy, to nie ten pracownik jest pokrzywdzonym, tylko instytucja. A to oznacza, że prawo do zakwestionowania decyzji umarzającej postępowanie ma kierownik tej instytucji. Z naszych obserwacji wynika, że to się dzieje niezwykle rzadko. Jednym z takich przykładów to jest taka sytuacja, kiedy dany burmistrz kończy swoją kadencję, zostaje wybrany nowy burmistrz, czyli nowy burmistrz robi tak zwany bilans otwarcia i w tym bilansie wychodzą mu nieprawidłowości. Wówczas rzeczywiście składa się zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzednią ekipę i tutaj już konsekwentnie jakby pilnuje się tego postępowania i monitoruje. Natomiast w takiej zwykłej sytuacji niezwykle rzadko zdarza się, żeby kierownictwo danej instytucji czy też samorządu terytorialnego kwestionowało decyzje umarzające prokuratorskie. Ja dziękuję bardzo. Konkluzje są, mówiąc najkrócej, takie, że ta droga do sprawiedliwości przed polskim sądem no, jest bardzo trudna i te schody są bardzo wysokie. Wydaje nam się, że warto przyjrzeć się możliwości wprowadzenia jednak ustawy odrębnej, czy też zmian do kodeksu pracy, które by rzeczywiście w jakiś być może bardziej, które by uwzględniały specyfikę tych spraw, chociażby przesuwałyby ciężar dowodu z pracownika na pracodawcę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna techniczna uwaga, mianowicie referat pana Divajna, który wygłosił i też wszystkie inne materiały będą dostępne na stronie internetowej. Ja się postaram też, żeby były dostępne tłumaczenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Za referat oraz zatrzymanie dyscypliny czasowej, dzięki czemu ja nie jestem w tej sytuacji osoby, która pozbawiłaby państwa czasu na pytania. Ten czas mamy, jest to 11 minut według mojego zegarka, ale jeżeli przedłuży to nam się do 16 minut, to myślę, że nasz lunch bardzo na tym nie ucierpi. Proszę Państwa, proponowałbym zadawanie pytań, zgłaszanie komentarzy. Duża prośba o to, żeby Państwo się przedstawili, bo jak rozumiem, konferencja jest nagrywana i myślę, że uda nam się zebrać 3, 4, 5 komentarzy i dać naszym panelistom możliwość odpowiedzi. Jest raz, dwa, trzy. Może tam od samego końca. Raz, dwa, trzy, cztery mamy. Zgłoszenie. O, tak.
Dzień dobry, Marcin Sokalski, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Jak rozumiem z całego tej wypowiedzi, państwo zajmują się monitorowaniem takich spraw. Czy ktoś gdzieś prowadzi już w Polsce, jaka jest w ogóle statystyka ilości takich spraw? Bo ja powiem tyle. Ja jestem prawnikiem, chodzę też po sądach pracy i właśnie, że tak powiem, z wielkim impetem przegrałem w sądzie pierwszej instancji tego typu sprawy, gdzie to jest w ogóle niebadane i to, co pani mówi, ja potwierdzam w całej rozciągłości. Nikogo nie interesuje. I teraz mam kolejną taką sprawę, którą przegram, bo zrobiono fikcyjną zmianę organizacyjną. Chodziło o zwykłą rzecz, karty drogowe. Kierowca wykrył, że do tego samochodu są dopisywane dodatkowe koszty. Mówimy o jednostce organizacyjnej, akurat w tym przypadku ministerstwa, powiązanej z nią. I dzisiaj już jest na wypowiedzeniu zmiany organizacyjnej. Jestem pewien, że tego w sądach warszawskich nie mam szansy wygrać. Z uwagi na to, co pani powiedziała, więc ja powiem tyle, jeżeli się u nas nie zmieni prawa, to niestety, to czego jak gdyby ja zauważyłem, pani nie powiedziała. No, definicja orzecznicza z artykułu 476, definiująca sprawę z zakresu prawa pracy, niestety tak konstruuje nas, że sąd pracy, badając kwestie rozwiązania stosunku pracy, będzie badał to, co jest podane przez pracodawcę w zakresie przyczyn. I to będzie badał i to, czy się ciężar dowodu będzie na pracodawcy. A żeby jakiekolwiek inne przyczyny pracownik podnosił, to pracownik musi je podnieść i udowodnić, nie mając przeciwko temu żadnego aparatu pomocniczego, no bo to jest nie ma szans pracownik powoływać się na konkretne dokumenty. Ja powiem tak, no w tym procesie myśmy próbowali zrobić co innego, bo to była akurat jednostka samorządu terytorialnego, to można wykorzystywać informacje o dostępie do informacji publicznej, ale drodzy państwo, to trzeba rok czy dwa i dziesiątki zapytań, żeby się wstrzelić w konkretne dokumenty. No akurat to się tak składa, że tam będzie kilka procesów o różne rzeczy, no to teraz już jesteśmy pewni, że czwarty czy piąty proces pewnie wygramy, bo tam jest bardziej złożony aspekt, bo tam poszło kilka osób do zwolnienia, na doświadczeniach dwóch, trzech osób, które tak naprawdę w cudzysłowie za fraje wyleciały z pracy, bo zauważyły pewną nieprawidłowość, która jest potwierdzona nawet w interpretacjach instancji wyższej, bo to był akurat segment pomocy społecznej. Jak państwo wiedzą, no w Polsce to jest właściwie terra nova, to się funkcjonuje jak się tylko da, byle nikt tego nie sprawdzał i weryfikował. No jak ktoś zaczyna weryfikować, że coś tu nie pasuje, to się takich ludzi szybko. Raz, bo to jest ustawa o pracownikach samorządowych, a no teraz dopiero ta znowelizowana dała jeszcze jakieś szanse. W poprzednich ustawach to można było takie osoby powoływać, odwoływać rachciak, jak były wyższe stanowiska niż pracownik, który miał nawiązany stosunek w oparciu o umowę o pracę. Także ja niestety stwierdzam, moja jest konkluzja taka, że nawet nie nowelizacja kodeksu pracy, bo obawiam się, że ten akt już by zatracił całkowicie swoją czytelność i spójność, tylko szczegółowa ustawa. No bo jak zróżnicować z punktu widzenia wypowiedzeń i ciężar dowodu i tak dalej przerzucać, to trzeba by całkowicie szczególne przepisy wprowadzić w szeregu ustaw. Bo to nie tylko kodeks pracy, ale wszystkie tak zwane pragmatyki zawodowe, ich jest znowu kilkanaście w Polsce. Wszystkie procedury, oczywiście ile można w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzić takie przepisy jeszcze, zróżnicować to, o tyle w tych ustawach i wprowadzać tak szerokie zmiany, no jest proste, ale to utraci się ten jak gdyby całokształt. Przy czym zastrzegam, jest problem nawet z zastosowaniem przepisów nazwijmy ich dyskryminacyjnych, szeroko rozumianych, bo one na czym innym kładą ciężar swój niż tego typu mechanizm, o którym tutaj mówimy. Niestety, tak to jest.
Dziękuję bardzo.
Także dziękuję. Konkluzję mam taką, że u nas jest niezbędna nowelizacja ustawodawstwa idącą tą stronę, która być może będzie, no, patrząc na naszą praktykę, bardzo ciężka do zrealizowania, ale no, przytoczone tutaj orzeczenia, ich jest znacznie więcej. Sądowe niestety są bezwzględne. Ja uważam, że jeżeli się podaje przyczyny ekonomiczne zwolnienia, to takie się analizować powinno.
Dziękuję bardzo. Tam były dwa zgłoszenia pytań. Pan dżentelmen z brodą, mam wrażenie.
Zenon Michajłowski, DA 2000. I tak, jak mi się wydaje, możliwie płynnie, wchodząc w wątek mojego przedmówcy, wyrażę też raczej swój pogląd niż zadam pytanie, dlatego że, no cóż, zadawać pytania do czegoś, co nie istnieje. Więc wydaje się, że intuicja mojego przedmówcy co do tego, że nie kodeks pracy jest tym aktem ustawodawczym, jest tym miejscem, gdzie ochronę tym demaskatorom się zapewni, jest z mojego doświadczenia również, wydaje się być prawidłowa, prawdziwa, gdyż jest to fragment szerszego zjawiska. To nie tylko w miejscu pracy to mamy, to mamy w środowisku. No przecież klasyczna sytuacja, kiedy samorząd zawodowy z powodu, wskazując jako postawę nieetyczną lekarki z Wrocławia, próbował jej odebrać prawo do wykonywania zawodu za to, że mówiła, a więc demaskowała określoną, na przykład negatywną praktykę swoich kolegów, jest też przykładem. Ona była oczywiście broniła w Trybunale Konstytucyjnym, powołując się na wolność słowa, ale jednocześnie to robił samorząd zawodowy, jej środowisko, więc to zjawisko jest szersze. Ja zajmując się prawem do informacji, widzę, że represje spotykają częstokroć i... A jak to zrobić w sądzie pracy, jeżeli represje spotykają siostrę, wujka, istniejące rodzinę, znajomy. Używa się instrumentów, żeby przemówili do rozumu. W jakiej sprawie? Nawet nie demaskacji, tylko po prostu wejścia z żądaniem informacji na obszarze, na którym działa układ. A teraz jakie układy? No trwa w tej chwili u nas ciągły proces wzmacniania samorządu terytorialnego. Ale on ma również swoją stronę, o której się nie mówi. To znajduje nawet swój wyraz w języku. To przecież dziennikarze tego kraju używają już feudalnych określeń typu włodarz, ponieważ język jest czujnym instrumentem. A co to znaczy włodarz? Nie wójt, burmistrz, prezydent. To jest tu przesunięcie znaczeniowe, czy nie jest? Dziennikarze to już złapali, o czym mowa. Włodarz taki. No mamy tu pan feudalny i chłop. To jest, już w sferze języka mamy te przesunięcie znaczeniowe. Ja znam język rosyjski i widzę wyraźnie, że występują te zjawiska, które w Rosji występowały wtedy, gdy gubernatorzy byli wybierani i tego, gdzie co prawda inny aparat putinowski to wytek. Więc teraz, jeżeli tak, to aż się prosi, już kończę, o uregulowanie i akt prawny, w którym to będzie szersze, ten cały błąd systemowy polegający na tym, gdzie przedkłada się ponad interes publiczny, interes grupy, przedsiębiorstwa czy jakiegoś, z gruntu rzeczy patologiczny. I teraz złapanie tej patologii od samego początku i pokazanie, przecież to co w tym sądzie pracy, to chodzi o to, że nie pokazać w trakcie postępowania w sądzie pracy istoty zjawiska. Otóż uregulowania muszą umożliwiać pokazanie istoty zjawiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mam dwa zgłoszenia. Pan profesor, drugi rząd i tam pani obok. Właśnie. Także jeszcze pani i pan profesor.
Trochę niezręcznie w kontekście tu rzucanych oskarżeń przeciwko sądowi. Sędzia Marta Kiszowata, sąd rejonowy Białymstoku, orzekam w Wydziale Pracy. I tak bardzo merytorycznie chciałam zadać pytanie. Już sama moja obecność świadczy o tym, że bardzo sędziowie się interesują tym problemem. Nie jest prawdą, że sąd traktowany po macoszemu, a to, co pani cytuje, orzeczenia Sądu Najwyższego, to nie trzeba cytować orzeczeń Sądu Najwyższego, wystarczy dokonać wykładni językowej artykułu 30, paragraf 4 Kodeksu Pracy, które mówi o tym, że po prostu wystarczy jedna przyczyna wypowiedzenia, aby wypowiedzenie było skuteczne. Niemniej badamy wszystkie przyczyny wypowiedzenia, również przy likwidacji stanowiska pracy, badamy szerszy kontekst i wiemy, mamy świadomość pewnej nierównowagi sił na sali sądowej między często nieprezentowanym pracownikiem, a reprezentowanym pracodawcą. Ja mam pytanie merytoryczne do sprawy, które prowadzę, bez konkretów. Jest to instytucja zaufania publicznego, i to jest bardzo istotne, że jest to taka instytucja dużego zaufania publicznego i pracownik, którego możemy określić jako demaskatora, dość systemowo został rzeczywiście zapchnięty na niższe stanowisko, ale za zgodą, to było porozumienie stron, więc nie ma tutaj histerii ze strony pracodawcy ani ze strony pracownika. I dostaje wypowiedzenie ten pracownik dlatego, że okłamał pracodawcę. Mianowicie pytany, po prostu pytany w kontekście przychodzących w czasie kontroli dokumentów, bo to jest oficjalna ścieżka, pytany, czy udostępnił te dokumenty na zewnątrz, bo nie wiadomo, jaki jest kontekst tych dokumentów, gdzie jest więcej ich, to są wydruki z komputera. W obecności pracodawcy dwukrotnie zaprzecza temu faktowi, a potem podczas kontroli słuchany jako świadek potwierdza ten fakt, wręcz taką, powiedziałabym, satysfakcją. I teraz pracodawca wypowiada, ponieważ uważa, że jest to instytucja zaufania publicznego i utracił zaufanie tego pracownika, ponieważ jeżeli powiedział A, to powinien powiedzieć B i przyznać się oficjalnie, że te dokumenty wyniósł. W kontekście materiałki był zebrany, nic by się nie stało, bo te dokumenty nie mają nawet statusu dokumentacji służbowej. Tu chodzi o pewne stanowisko demaskatora, czy do końca on może być tak całkowicie bez chroniony sam faktem, że zadziałał strasznie pozytywnie. Ja trochę tak wyolbrzymiam pewne przymiotniki, bo rozumiem sytuację i powagę sytuacji, ale też proszę zrozumieć naszą sytuację. Przyczyna musi być rzeczywista, niepozorna. Jest. I ten pracownik mówi, tak, skłamałem, bo miałam do tego prawo, bo to są moje prawa obywatelskie, bo ja miałam prawo tu nic nie powiedzieć, a tam coś powiedzieć. No, gdzie są granice tego prawa drugiej strony? Takie mam pytanie.
Dziękuję bardzo i ostatnie pytanie, komentarz, pan profesor. Proszę Państwa, oczywiście w czasie lunchu Państwo mają prawo zadawania pytań naszym panelistom, a także będzie jeszcze dzisiaj druga sesja, w czasie której także będzie dyskusja.
Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Najpierw mam pytanie do Pani. Cała prezentacja i nastawienie, o którym Pani mówiła, była zorientowana na zmniejszenie krzywdy, jakiej może doznać whistleblower. Czyli doprowadzenie do takiego stanu prawnego, w którym nie spotykają go niezawinione krzywdy czy kary za to, że stał się tym whistleblowerem. Czy nie należałoby sytuacji odwrócić? Mianowicie myśleć o tym, że w momencie, kiedy ktoś się deklaruje jako whistleblower, spotyka go ochrona. Czyli nie zmniejszyć karalność czy możliwość kary, stosowania kary, tylko wręcz przeciwnie. Powiedzieć, no jeżeli podejmujesz takie działanie, to my cię będziemy chronili i wprowadzić sposób ochrony. Ale z tym się wiąże jedna bardzo poważna sprawa związana z ryzykiem. I tutaj mam pytanie do obojga państwa, zarówno do pana Davina, jak i do pani. Nie była poruszana w ogóle kwestia intencji i analizy intencji czynu, która jest kluczowa dla sprawy. Dlatego, bo whistleblowing może mieć dwa oblicza, pozytywne i negatywne. On jest środkiem. Pytać trzeba tutaj, należy o cel. I w związku z tym pytanie do pana Davina, czy zdaniem pana koniecznym wcześniejszym urządzeniem społecznym, które jest niezbędne do rzetelnego uprawiania whistleblowingu, jest dobry system prawny i porządne funkcjonowanie instytucji prawa. Bo bez niego ten whistleblowing jest trudny do funkcjonowania, jest bezbronny. Ale z tym się wiąże jeszcze jedna kwestia, też nie poruszana przez państwa, mianowicie kultury. Kultury organizacyjnej, różnych organizacji i ochrony takiej ksobnej, wewnętrznej, jak ta przytoczona tutaj sytuacja lekarki, gdzie kodeks etyczny lekarza zakazuje krytyki lekarza, chociaż niby można coś powiedzieć, ale tak naprawdę to i według kodeksu etycznego ta krytyka jest zakazana. I wreszcie ostatnia sprawa. Inaczej wygląda sprawa w krajach, w których ludzie mają wzajemnie do siebie zaufanie. Inaczej wygląda sprawa w kraju takim jak Polska, gdzie na 100 Polaków 11 deklaruje zgodnie z raportem społecznym ostatnim, że ma zaufanie do drugiego Polaka. W Stanach Zjednoczonych jest ten stopień zaufania większy, chociaż wydaje mi się, że kryzys finansowy zrodzony w Ameryce, to zaufanie obniży pytanie do pana Davina, gdzie byli amerykańscy whistleblowerzy w związku z kryzysem ekonomicznym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wiele pytań, wiele komentarzy, które tak naprawdę mogłyby dostarczyć wrażeń w czasie drugiej godziny, trzeciej, czwartej. Ale poproszę panelistów o zadanie niewykonalne, ograniczenie się do 2-3 minut.
Więc ja zostałam tutaj wyznaczona przez pana Bodnara jako pierwsza, która ma odpowiadać na to pytanie, więc postaram się bardzo, bardzo krótko. Mianowicie tak, jeśli chodzi o pytanie, czy są jakieś statystyki. Nie ma statystyk i też te nasze doświadczenia, my państwu je przedstawiliśmy z pełną świadomością, że to nie są jakby statystyki, które, że to nie są doświadczenia, które wystarczają do pokazania jakichś statystyk, do budowania jakichś statystyk, bo tych spraw jest po prostu zbyt mało. Natomiast jest już wystarczająco dużo, żeby pokazać pewne tendencje, które są, które widzimy. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie pana Zenona było, właściwie to był komentarz i ja się absolutnie zgadzam z tym, że zresztą powiedziałam o tym i też mówił o tym pan Divine, że negatywne konsekwencje, które spotykają whistleblowerów, nie ograniczają się wyłącznie do sytuacji zawodowej i do prawa pracy, czy też pragmatyk zawodowych. I żeby budować skuteczne środowisko prawne, to prawdopodobnie należałoby pochylać się nad różnymi dziedzinami prawa. Komentarz pani sędzi. Bardzo serdecznie przede wszystkim chcę podziękować, że pani sędzia przyjechała i za ten głos. Bardzo przepraszam, jeżeli pani sędzia odebrała to jako atak na sądy pracy. Absolutnie tak nie jest. My zresztą mamy kontakty, wprawdzie sporadyczne, ale jednak z sędziami i widzimy też sprawę od drugiej strony. Ta konferencja tak naprawdę jest nie przeciwko państwu absolutnie, ale może bardziej nawet, żeby spróbować państwu pomóc, dlatego że tak jak pani sędzia deklaruje, państwo też widzicie specyfikę całej sytuacji, prawda, i tę nierówność broni. Więc z mojej strony no tylko taka deklaracja, że to absolutnie nie jest nic, co jest tu powiedziane, nie jest wymierzone przeciwko grupie zawodowej sędziów naszych polskich. Komentarz do uwag pana profesora Gasparskiego. Tak, zgadzam się z tym, że zamiast... Aha, to prawda, tak. Oczywiście. To jest tak, że na tej konferencji ja mam nadzieję, że zostaną poruszone różne problemy tak naprawdę, nad którymi ustawodawca, który chciałby budować ustawę czy też odrębne prawo, musiałby się pochylić. I ta kwestia, którą pani porusza, jest jednym z tych problemów, zresztą nie tylko to, prawda? W jaki sposób wyważyć interesy obu stron tak naprawdę, bo z jednej strony są tu interesy pracownika, z drugiej strony jest interes publiczny w imieniu którego ten pracownik występuje. Z trzeciej strony jest oczywiście interes pracodawcy. I to jest, ja nie odpowiem na to pytanie, bo to jest kwestia, nad którą musi się pochylić ustawodawca. Zresztą różne ustawodawstwa różnie na to odpowiadają. Za chwilę będziemy mówić o ustawie brytyjskiej i tam państwo zobaczycie, że ustawa brytyjska w dużym stopniu jakby tutaj chroni ten interes pracodawcy i być może wtedy pani sędzia otrzyma trochę bardziej skonkretyzowaną odpowiedź. Uwagi pana profesora Gasparskiego, tak, oczywiście, że tak. Zamiast kłaść akcent na zmniejszanie negatywnych konsekwencji, których doznaje demaskator, być może lepiej kłaść nacisk na to, że należy budować tę ochronę dookoła jego poczynań. Ja jeszcze dodałabym jedną rzecz, mianowicie warto by było, żebyśmy pamiętali, że chronimy demaskatora, owszem, ze względu na to, co on robi, ze względu na konkretną osobę, ze względu na odwagę tej osoby, ale przede wszystkim chronimy działania demaskatora ze względu na interes społeczny. To powinna być myśl przewodnia i być może gdy ta myśl przewodnia jakby będzie nam przyświecała, to również i ustawodawcy byłoby łatwiej budować konkretne rozwiązania i rozstrzygać, gdzie jest granica pomiędzy różnymi interesami, prawda, czy to ma być w dobrej wierze, czy nie, czy anonimowo, czy nie anonimowo i tak dalej. Tak, pan profesor Gasparski też wspominał o intencji. Ja rozumiem, że ja bym pozostawiła to pytanie panu Divine.
Okej. Okay. Mr. Divine?
Bardzo krótko odpowiem. Chętnie podczas przerwy zainteresowanymi omówię te kwestie. Pierwsze pytanie dotyczące danych statystycznych. To wszystko zależy w zależności od ciężaru dowodu i od tego od forum. Niektóre ustawy stanowią, że mniej niż, czy według niektórych obliczeń, mniej niż 1% spraw się wygrywa i ostrzegamy, właściwie przestrzegamy demaskatorów przed kierowaniem sprawy do sądu. W innych układach, systemach prawnych, gdzie jest to niezależne Trybunał, wtedy wyniki to od 30 do 45% pozytywnych decyzji. I naszym zdaniem to właściwa równowaga, właściwie około 1/3 z demonstratorów, naszym zdaniem, zgłaszają sprawy słusznie, około 1/3, a błądzi bądź działa w złej wierze. Jest też 1/3, która czuje się skrzywdzona, a uważa, że to ich interes, a nie interes publiczny został naruszony. Druga kwestia, a konieczność chronienia wszystkich, którzy powołują się na wolność słowa w interesie publicznym. Amen. Tak, tak ma być. I jak w modelowych ustawach, które opracowaliśmy, wzorcowych, ochrona demonstratorów również obejmuje organizacje pozarządowe, którym grożą szykany ze strony rządów, bądź takie ostrzegawcze procesy przez korporacje, bądź też media. Dużo zanim istnieli demonstratorzy, media były szykanowane za wykorzystanie wolności słowa, by zwracać uwagę na nadużycia. Co do kultury, kultura, która jest ważniejsza od ustaw, od prawa, tak, zgadza się, o tym usiłowałem zresztą wspomnieć w swoim wystąpieniu, i pod tym względem kampania, aby uchwalić krajową ustawę demonstratorską, może być ważniejsza niż kształt, niż sama ustawa, bowiem ta kampania stanowi okazję, by zmienić postawę społeczeństwa, by wykształcić solidarność, która jest niezbędnym warunkiem przetrwania demonstratorów. A pani sędzia wspomniała o braku środków, o nierówności broni i demaskator, czy musi być jakaś możliwość zwrotu kosztów prawnych, pokrycia kosztów prawnych, a konieczna jest pomoc prawna dostępna demaskatorom i wreszcie prawo kłamania, no, tego nie da się obronić. Cel nie może uzasadniać środków i nawet jeżeli demonstrator zaczyna kłamać czy mówić nieprawdę, choćby ze zrozumiałych powodów, by się bronić czy ze strachu, jeżeli jednak zaczyna, popada w kłamstwo, to staje się niejako tym, co zwalcza, co skrytykuje. Demaskatorzy muszą być po stronie prawdy i muszą się jej trzymać, ponieważ jednak bywa to tak niebezpieczne, kiedy do mnie ktoś zgłasza się, mówiąc, że chce coś zdemaskować, a wtedy przede wszystkim wskazuje mu zagrożenia i ryzyko. Chcę, żeby ta osoba dokładnie wiedziała, w co się pakuje, bo to może być niebezpieczne, może być groźne, nawet groźniejsze niż wojna, bo po zakończeniu wojny można wrócić do domu. Jeden z naszych przywódców powiedział, jeżeli macie Jeżeli chcecie grzeszyć przeciwko Bogu czy biurokracji, to lepiej przeciwko Bogu, bo Bóg wybacza, biurokracja nigdy. Mam do czynienia z osobami, które są szykanowane kilkanaście lat po tym, jak zgłosiły jakąś sprawę. To jest niebezpieczne i trzeba się zgodzić, przyjąć to ryzyko, zanim się w to wdajemy. Jest to walka przeciwko korupcji i dlatego nasza organizacja wydała książkę. Jestem współautorem całej książki Anonimowy aktywizm, sztuka anonimowego aktywizmu, tak, i właściwie więcej można zmienić, można poprawić, jeżeli działamy anonimowo. Jeżeli chodzi o motywację, prawda, że wielu demonstratorów kieruje się niekoniecznie szlachetnymi pobudkami. Niektórzy moi klienci mają aureole, inni mają rogi. Są klienci, są demonstratorzy, a w imieniu których występowałem, którzy mnie wiele nauczyli, moi wychowawcy, a moi wzorce osobowe, właściwie powierzyłbym im opiekę nad swoimi dziećmi. Pomagałem też demonstratorom, którzy po tym, jak wygraliśmy sprawę, kiedy zobaczyłem ich na ulicy, to przechodziłem na drugą stronę chodnika, czy chowałem się do sklepu, nawet jeżeli to był sklep z bielizną damską, dlatego że ci demonstratorzy to tak naprawdę byli palantami. Ale nie chodzi o to, żebyśmy podziwiali, żebyśmy interesowali się, skąd ta przychodzi, skąd ta poznajemy prawdę, ważna jest sama prawda. A na przykład demaskatorzy w Stanach to często cęgle, mordercy na zlecenie, pracujący dla zorganizowanej przestępczości. Kierowali się motywami jakże nie szlachetnymi, ale dzięki im zeznaniom nasze miasta stały się bezpieczniejsze. Nie wolno oceniać demonstratora, liczy się przede wszystkim informacja. Odpowiednie środowisko, warunki, kultura, wspomniałem o tym i chcę o tym przypomnieć, podkreślić, że to jest właściwie ważniejsze niż same uregulowania prawne. Jeżeli społeczeństwo nie pogodzi się z istnieniem demonstratorów, jeżeli przywódcy organizacji będą traktować demonstratorów, to żadna ustawa nie pomoże. Konieczna jest zmiana kultury. I wreszcie kryzys finansowy. Wielu sygnalistów usiłowało przestrzec przed tym kryzysem finansowym. Reprezentowałem wiele osób, które ostrzegały, że czeka nas katastrofa i ten kryzys tak naprawdę jest najlepszym przykładem na to, co się dzieje, kiedy nie słuchamy głosu prawdy, a kiedy pomijamy prawdę. Gdyby było więcej osób, gdyby udzielono głosu innym osobom, gdyby wysłuchano, być może udałoby się uniknąć światowego kryzysu gospodarczego. Pakiet, ustawa symulacyjna, która została ostatnio przyjęta przez rząd, ta ustawa wprowadza najmocniejszą obronę demonstratorów i właściwie jest to wniosek, który wyciągnęliśmy.
Organizatorów, lunch nie będzie skrócony, przedłużymy o 10 minut, także spotykamy się o godzinie 12:50. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w tej pierwszej części konferencji.
I went as fast as I could.
No, it was great. I'm sorry, but I'm always kind of terrorist, you know, in that kind of events, you know, just to, because then, you know, if you